Na zegarze już 16 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Andrzej Wysokiński, kierownik Kliniki Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam państwa serdecznie.
No, za trzy kwadranse w szpitalu, przed którym właśnie rozmawiamy w naszym radiowym studiu, rozpoczną się pierwsze w regionie zabiegi wszczepienia najmniejszego symulatora serca na świecie. Na czym, panie profesorze, ten zabieg polega i dlaczego jest taki wyjątkowy?
Wyjątkowy jest dlatego, że doszło dzięki wielkiemu postępowi, który dokonuje się wciąż w medycynie, między innymi, ale nie tylko, w elektronice, doszło do miniaturyzacji urządzeń, które wszczepiamy. Teraz wszystko w zasadzie robi się drogą przezskórną, a urządzenia wszczepialne, którymi dysponujemy, są coraz mniejsze.
To urządzenie, o którym mowa, ten najmniejszy stymulator, no to jest w wielkości centymetra, może troszeczkę większy, takie urządzenie, prawda?
Tak jak mówię, to jest 1/4 długopisu, no można sobie wyobrazić. Do tej pory wszczepialiśmy układy stymulujące serce, które składały się z baterii o wymiarach 5 cm na 2 cm i grubości około 5 mm. Ten układ, ta bateria musiała być połączona elektrodą z miejscem docelowym, tym, które jest stymulowane, czyli z koniuszkiem serca, z prawym przedsionkiem, z zatoką wieńcową, przy pomocy elektrod. Te elektrody, no, cały czas pracowały razem z sercem. Wiadomo, że serce wykonuje od 60 średnio do 80-90 skurczów na minutę. Proszę sobie to wszystko przemnożyć na godziny, dni i lata. I tyle razy ta elektroda, która w sercu była ufiksowana, musiała ruszać się, odginać. No, są to elementy i części układu stymulującego niewątpliwie bardzo trwałe i takie muszą być, bo one powinny teoretycznie do końca życia pacjentowi wystarczyć, czyli powinny działać 20-30 lat, bo takich mamy pacjentów, którzy taki okres czasu mają stymulację. Ale niestety nie zawsze tak jest. Wiemy, że najlepsze samochody i Mercedesy też się potrafią psuć. I tutaj dochodziło do rozszczelnienia tych elektrod, łamania się, uszkodzenia. Uszkodzone elektrody stanowią materiał potencjalnie niebezpieczny, dlatego że w tych zwojach metalowych, spirali metalowej, tego kabla, którym elektryczność z baterii stymulatora przechodzi do serca, często dochodziło do infekcji, dlatego że jest to ciało obce. Jak to wiadomo, jest ciało obce, każde źle się leczy, jeśli chodzi o antybiotyki. I jest tym miejscem, gdzie bakterie od razu i najszybciej się gnieżdżą, gromadzą. Jest to duży problem później usuwania takich elektrod uszkodzonych. No, my się w tym specjalizujemy. Jesteśmy ośrodkiem jednym z tych referencyjnych w Polsce, jeśli chodzi o usuwanie elektrod i układów stymulujących, uszkodzonych, ewentualnie zainfekowanych, no ale są to duże zabiegi, dlatego trzeba wiedzieć, że taki układ stymulujący i elektroda wrastają, przyrastają do żył, czyli tkanek bardzo delikatnych. To trzeba po prostu wyciągnąć z tych tkanek. Często może dojść do perforacji, do różnego rodzaju uszkodzeń po drodze przebiegu takiej elektrody. A teraz ten postęp polega na tym, że ten malutki układ stymulujący pozbawiony jest elektrody. Bezpośrednio bateria, czyli ten rozrusznik, włożony jest do serca, do koniuszka, do miejsca, gdzie stymulujemy.
I może działać przez 10 lat.
I może działać przez 10 lat. I on tam sobie siedzi, jest przy pomocy różnych takich, prawda, ząbeczków i haczyków umocowany w koniuszku, nie wychodzi, nie wyskakuje, nie wylatuje, jest dobrze ufiksowany, może spełniać swoją rolę przez wiele, wiele lat i to jest ta elektronika cała, bo trzeba wiedzieć, że bateria stymulatora to jest nie tylko prąd i bateria, ale także cały układ elektroniczny, bo my możemy sobie programatorami z zewnątrz, prawda, przykładając do miejsca okolic stymulatora, programować przy pomocy programatora ten cały cykl, kiedy on się ma włączać, wyłączać, jakie ma być napięcie prądu, natężenie prądu, w którym miejscu cyklu EKG, bo on jest sterowany elektrokardiogramem, kiedy ma się włączyć, żeby było dla pacjenta optymalnie, jeśli chodzi o jego samopoczucie, odczucia, żeby nie miał jakichś nieprzyjemnych wrażeń związanych z elektrostymulacją.
Jedną z zalet tego stymulatora jest to, że pacjent z tym implantem może bez problemu przechodzić badania rezonansem magnetycznym. To też ważne dla pacjentów, prawda?
No jest to ważne, rzeczywiście, i do tego dążymy teraz, i są też i stymulatory, które te tradycyjne, które pozwalają robić badania rezonansowe. No, wiadomo, że stymulator otrzymują i mają wszczepiony ludzie starsi, którzy już często gromadzą cały szereg różnych chorób i którzy mogą mieć te choroby w przyszłości. Przecież nie możemy ich dyskwalifikować od różnych badań przez to, że mają stymulator, prawda, wszczepiony. Dlatego już poszedł postęp w tym kierunku, żeby nie tylko miniaturyzować, ale także oszczędzać pacjentów, jeśli chodzi o różne badania, żeby oni mogli je wykonywać, a nie były te protezy, bo to są protezy układu z tym, prawda, tego przewodzącego serca, żeby te protezy nie przeszkadzały im w życiu, w diagnostyce i w chorowaniu na inne choroby, żeby można było ich leczyć i diagnozować właściwie.
A dlaczego akurat tutaj w Lublinie, który w regionie jest prekursorem tego typu zabiegów, przypomnę, w Polsce już około 60 pacjentów żyje z tym stymulatorem, tutaj w Lublinie, w klinice, którą pan kieruje, te zabiegi się za chwilę odbędą?
No, jesteśmy jednym z tych czołowych ośrodków, jeśli chodzi o wszczepianie, implantację stymulatorów serca, ich reperowanie, usuwanie, tak jak już to zaznaczyłem wcześniej. A poza tym trzeba dodać, że to są na dodatek drogie urządzenia, bo to jest nowość.
No właśnie, one są 10 razy droższe niż te tradycyjne, te starszego typu.
To jest ponad 40 tysięcy jedno urządzenie, takie jak pokazywałem, widział pan malusieńkie.
Tak, przed rozmową
ale
pan
bardzo dobre,
pokazywał.
Ale bardzo dobre, ale i bardzo drogie. To wszystko trzeba połączyć, prawda?
Dzisiaj trzy zabiegi w perspektywie w sumie 10, tak? Bo tyle urządzeń zostało zakupionych.
Tyle zostało zakupionych i tyle mamy możliwość w najbliższym czasie implantować. Mam nadzieję, że dalej będziemy rozwijać te implantacje mikrorozruszników. Zależy to wszystko od funduszów, prawda? I finansów szpitala.
Panie profesorze, jest pan także konsultantem wojewódzkim do spraw kardiologii. Proszę powiedzieć, jakie wyzwania stoją przed naszą lubelską przede wszystkim kardiologią dzisiaj z pana perspektywy?
No, jeśli chodzi o kardiologię interwencyjną, jak my to ładnie nazywamy, zabiegową, to jesteśmy w czołówce Polski, a Polska jest w czołówce europejskiej i światowej, można powiedzieć. Także tutaj to niczego nam nie brakuje i w zasadzie wykonujemy wszelkie zabiegi, które wykonuje się w Europie, wykonujemy w Lublinie. Natomiast problemem jest kwestia chorych, których my wyleczymy zabiegowo w okresie późniejszym.
Nie
brakuje niestety, niestety brakuje łóżek dla chorych przewlekle z niewydolnością serca, bo wiadomo, my ostrymi zabiegami, stentami czy prawda, stymulatorami przedłużamy życie pacjentów, ale oni dalej mają różne choroby, mają różne schorzenia, które kwalifikują ich do hospitalizacji, a tych łóżek brakuje dla przewlekle chorych niestety.
W takim razie,
kwestia geriatrii, średniej życia. Trzeba wiedzieć, że dzięki kardiologii między innymi ta średnia życia się bardzo wydłużyła. Między innymi w Polsce gwałtownie, bo u nas była dużo niższa niż w Europie z różnych względów. Już nie to jest temat dzisiejszego spotkania.
W takim razie realizacji tych właśnie wyzwań panu życzę. No i powodzenia przy zabiegach, które zaraz się rozpoczynają z udziałem trzech lekarzy, którzy do tych zabiegów przystępują. Ja przypomnę, że chodzi o wszczepienie najmniejszego na świecie stymulatora serca. Moim i państwa gościem był profesor Andrzej Wysokiński, kierownik kliniki kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za uwagę.